Trzeci Sektor.
Audycja Trzeci Sektor, Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są Bożena Bednarek, Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Dzień dobry.
Dorota Ostrożeńska.
Dzień dobry.
I Ewa Wierzbicka-Nosal.
Dzień dobry.
Ze Stowarzyszenia Stulecie Kobiet. Fake newsy, prawda jest inna. To hasło, które przyświeca naszemu dzisiejszemu spotkaniu. To może powiedzmy, skąd ta idea się wzięła i do kogo jest kierowana?
Fake newsy, prawda jest inna, to jest dokładnie tytuł kampanii edukacyjnej, jaką już rozpoczęło Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy ze Stowarzyszeniem Podlascy Seniorzy. Chodzi o to, że jest to kampania edukacyjna skierowana do seniorów i do redaktorów, dziennikarzy obywatelskich z redakcji Seniora, a także do przedstawicieli podlaskich rad Seniora, z którymi stowarzyszenie od pewnego czasu współpracuje, oraz do wszystkich osób 60+, które będą miały okazję wkrótce wysłuchać spotu radiowego i obejrzeć spot filmowy, a także przeczytać 5 artykułów, które pojawią się na portalu podlaskisenior.pl. Przygotowujemy też rodzaj poradnika, jak unikać fake newsów, jak się przed nimi bronić i co to w ogóle jest dezinformacja w internecie. Seniorzy są taką grupą, która jest szczególnie narażona na przykłady takich łańcuszków rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji, które czasami są śmieszne, czasami są wzruszające, prześlij światełko z jakiegoś tam powodu, komuś zapal świeczkę, a czasami są po prostu oszustwem, jak w przypadku na przykład Cezarego Żaka, który na swoim profilu na Facebooku zamieścił kartkę z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i wyraził swoją radość, że została kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. To zdjęcie zostało przerobione, wycięto po prostu obrazek z kartką, a na kartce napisano zupełnie coś innego. Po prostu polityczne jakieś deklaracje Cezarego Żaka, które zakończyły się tym, że czuł wielką dyskredytację i wiele osób odzywało się do niego we wrogi sposób, wyrzuciło go z listy swoich znajomych. Czyli tego przykłady są wszędzie i ta nasza świadomość polega na tym, że internet miesza informacje wartościowe z mało wartościowymi i trzeba naprawdę wielkiej czujności, żeby te informacje rozdzielić, a nawet jeżeli one nie mają właśnie takiego bardzo brutalnego, manipulacyjnego celu, to warto się zastanowić przed rozsyłaniem tego dalej. No i ta nasza kampania ma służyć temu, żeby uczulać seniorów, ale też, żeby seniorzy stali się w jakimś sensie takimi tropicielami fake newsów i o przypadkach, które znajdą, pisali i mówili innym. A przede wszystkim, żeby wśród kręgu swoich znajomych przeprowadzili taką też lekcję trochę wychowawczą, aby wzmóc czujność i nie rozsyłać pewnych informacji, które są ciekawe, czasami fascynujące, ale tak naprawdę nie służą w ogóle właśnie tej idei rzetelnego informowania.
A jaka jest różnica między fake newsem internetowym, a fake newsem, z którym od wieków ludzkość ma do czynienia? Że przywołam tutaj chociażby słynną metodę na wnuczka, która to w postaci fake newsa dociera do osoby starszej, i ta osoba wierzy, że komuś bliskiemu coś się stało i ma podjąć jakieś konkretne działania.
Kłamstwo to zawsze kłamstwo, oszustwo to zawsze oszustwo, a metody są różne.
Inne nośniki
są wykorzystywane bardzo często, telefon, maile. Była taka słynna historia, że Netflix.pl, taki adres internetowy był, przepraszam, mailowy, rozsyłał takie zawiadomienie o potrzebie sprawdzenia płatności. I wszyscy, którzy kliknęli w taki właśnie link, jak gdyby udostępniali oszustom dostęp do swojego konta i to jest niebezpieczne. Więc panie redaktorze, krótko mówiąc, oszustwo to oszustwo. Natomiast są różne jak gdyby rodzaje tej dezinformacji, czyli Jeżeli ktoś ma intencję od razu kogoś skrzywdzić i oszukać, prawda, no to to jest ten najgorszy rodzaj kłamstwa. Ale są też kłamstwa, które są rozsiewane bez tej intencji oszustwa, zupełnie nieświadomie, na zasadzie, nie wiem, dzielenia się informacją, tego, że coś nas fascynuje. No i takie pojęcia, jak gdyby chcemy seniorom przybliżyć i mamy nadzieję, że nam się to uda. W tej chwili już jesteśmy w połowie szkoleń z redakcją seniora, a od przyszłego tygodnia zaczynamy warsztaty z grupą przedstawicieli rad seniora.
Czy seniorzy mają rzeczywiście problem z rozpoznaniem tego, co jest fake newsem, a co nie jest? Czy to wynika z tego, że ich znajomość zasad funkcjonowania w internecie informacji lub pseudoinformacji jest znikoma?
Można tak powiedzieć, ale to wcale nie znaczy, że jest dużo niższa niż młodzieży, ponieważ właśnie takie stowarzyszenie Demagog zrobiło taki rodzaj raportu, żeby zbadać poziom rozróżniania informacji prawdziwych i fałszywych wśród młodzieży. I okazało się, że wśród młodzieży też bardzo często ta świadomość jest znikoma, więc tutaj bym nie dzieliła na grupy. My jako stowarzyszenie nasze pracujemy z grupą seniorów, dlatego na tym nam zależy szczególnie, ale wydaje mi się, że młodzież też bardzo często rozsyła i krzywdzi być może kogoś po drodze.
No to przejdźmy do projektu Prawda czy Fałsz, bo to się w jakimś stopniu ze sobą wiąże. Nasze funkcjonowanie z informacją, krytyczna analiza bardzo często sprowadza się do tego, że atrakcyjna forma pozwala w coś uwierzyć, a mniej atrakcyjna każe informacje pominąć. Tak to często działa?
Absolutnie tak. I wynika to z tego, że właśnie jesteśmy podatni na różnego rodzaju informacje, które są zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami, czy przekonaniami, czy z estetyką na przykład, w jakiej te informacje są podane. Przed chwilą Bożenka mówiła tutaj o niskich kompetencjach społecznych seniorów, o które pan redaktor zapytał, i o niewiele wyższych kompetencjach medialnych młodzieży, ale tak naprawdę te niskie kompetencje medialne dotyczą chyba wszystkich grup społecznych, z którymi my jako Stulecia Kobiet mamy do czynienia, bo nasza grupa odbiorczyni jest dość szeroka. I to wydarzenie Prawda czy Fałsz, tak brzmi jego tytuł, a podtytuł brzmi Bądź pewna siebie i świadoma okoliczności, które Ciebie spotykają. To wydarzenie jest adresowane do kobiet, które są po prostu naszymi odbiorczyniami i właśnie należą do wielu różnych takich grup społecznych. A powodami, dla których my podjęłyśmy się udziału po prostu w takiej kampanii wpisującej się w ideę fact-checkingu, bo tak należałoby też o tym powiedzieć, że to jest idea, którą my w tej chwili podejmujemy po to, żeby oddzielić prawdę od fałszu i żeby wykrywać kłamstwa.
Znaczy, my w ogóle jesteśmy w stanie oddzielić prawdę od kłamstwa?
Tak, i tego właśnie będziemy uczyć poprzez działania, które podejmiemy w ramach tej kampanii, i ja może później troszeczkę powiem o tych działaniach, ale jeszcze nawiążę do tego, o czym zaczęłam mówić, bo zaczęłam mówić właśnie, że jednym z powodów naszego zaangażowania są niskie kompetencje medialne, które uznałyśmy, że trzeba podnosić. Z tego względu, że ja przed udziałem w szkoleniu, które zorganizowała organizacja TechSoup, też zupełnie nie byłam świadoma tego, że moje kompetencje medialne wydawałoby się rozwinięte, wcale nie są na takim poziomie, jak ja je wcześniej oceniałam. Bo nie znamy, przeciętna osoba nie zna pojęć takich jak komora pogłosowa, czy dezinformacja, misinformacja, mainformacja, czy nawet nie wie tak naprawdę, czym się charakteryzuje bańka informacyjna, czy bańka filtrująca. I my o tym wszystkim chcemy opowiadać i chcemy też praktycznie przećwiczyć na wybranych przykładach odróżnianie artykułów na przykład z fake newsami, czy artykułów z dezinformacjami od artykułów, które są rzetelnie napisane i które zawierają wiarygodne źródła. Zastosujemy tutaj taką metodologię czterech kroków. Pierwszy krok mówi o tym, żeby w ogóle się zatrzymać, i brzmi bardzo wyraźnie stop. I w tym pierwszym kroku chodzi o to, żeby po prostu przeanalizować dane, artykuł czy po prostu jakieś źródło według pewnych kryteriów, o których nie będę tutaj mówić, a które pojawią się na naszych szkoleniach, zanim w ogóle zaczniemy czytać. I jak najbardziej się da. I to jest coś, czego powinniśmy się wszyscy uczyć, ponieważ drugi powód, dla którego podejmujemy się tej kampanii informacyjnej, jest taki, że skala fałszerstw w internecie, w social media, jest po prostu zatrważająca i przeogromna. A tak naprawdę media, mass media zawsze pełniły ogromną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. Często się mówi o roli edukacyjnej, często się mówi też o roli ludycznej, ale też mówi się o roli takiej społecznej, bo przecież to, co, czym karmią nas media, wpływa na nasze uczucia, na nasze emocje, na nasze postawy, na nasze przekonania i na nasze decyzje. Często o poważnych konsekwencjach społecznych. Więc skala tych fake newsów może po prostu być bardzo szkodliwa dla zdrowia, dla życia, czy po prostu właśnie dla opinii publicznej.
To jeśli zainteresowaliśmy tym tematem naszych słuchaczy, to prosiłbym o kilka informacji na temat tego, jak wziąć udział w takim przedsięwzięciu, takim szkoleniu.
Z przyjemnością zapraszam już teraz wszystkich słuchaczy i słuchaczki na nasze wydarzenia. W ramach tej kampanii planujemy 3 warsztaty online. Będą prowadzone przez platformę Zoom. Odbędą się w soboty. Kolejne soboty, poczynając od soboty 20 lutego. 20 lutego, 27 lutego i później 5 marca. Będą się odbywały w godzinach od 18 do 19.30, ale będzie szansa, być może, prawda, i będzie taka potrzeba, tak zazwyczaj jest na naszych warsztatach, że czasami, prawda, je tam przedłużamy w granicach 10-20 minut, więc będziemy na to przygotowane. I oczywiście dokładna informacja o zawartości merytorycznej wszystkich tych 3 warsztatów znajdzie się na naszym fanpage, w zasadzie na 2 fanpage'ach, bo mamy fanpage Stowarzyszenia Stulecia Kobiet i Podlaskiej Księgi Kobiet i tam będzie można te informacje znaleźć, także na naszym profilu na LinkedInie i pewnie na profilach zaprzyjaźnionych z nami organizacji i w ogóle też przedsiębiorczyń z nami współpracujących, bo zawsze mamy bardzo duże takie grono, które wspiera wszystkie nasze inicjatywy i przedsięwzięcia. Więc już za chwilę, zaczynamy tak naprawdę od tego spotkania i od tego wywiadu tutaj, natomiast już za chwilę pojawią się informacje o tym w innych kanałach komunikacyjnych. To co jeszcze planujemy, to planujemy 30 artykułów przeanalizowanych przez nas. Dziewczyny ze Stulecia Kobiet, jest nas 6 wśród takich organizatorek i współzałożycielek i wszystkie pochodzimy z różnych środowisk. W związku z tym też artykuły będą miały różny charakter, przypisany do albo zawodu, który wykonujemy, albo naszych doświadczeń, prawda, osobistych, czy naszych pasji i zainteresowań. I znajdą się tam po prostu artykuły i z przestrzeni biznesu, i z przestrzeni kultury i sztuki, i literatury, i tym na przykład się tutaj zajmie Bożenka, ja się zajmę biznesem i rynkiem pracy kobiet, a obecna tutaj Ewa zajmie się chociażby sekcją dedykowaną tematyce rodzinnej, mediacjom sądowym. Znajdą się tam też artykuły z pogranicza prawa i będą bardzo, bardzo różne, więc też jakby skala inspiracji czy takich kręgów zainteresowań, do których możemy dotrzeć, też jest bardzo szeroka. Także bardzo serdecznie
zapraszamy. Chciałam też jeszcze dodać, że to, o czym mówią moje koleżanki, to jest bardzo ważna część tych projektów, ale ważnym aspektem jest też działanie, które my realizujemy z takiej prywatnej inicjatywy ja razem z Martą Siemieniuk, ponieważ włączymy do tego projektu też zaangażowanie się młodzieży. Powstanie 10 filmów nagrywanych po prostu smartfonami. Chcemy konkretnie pokazać właśnie przykłady dezinformacji, przykłady fake newsów. Powstaną też infografiki przygotowane przez jedną z naszych lokalnych artystek, bardzo, bardzo młodą dziewczynę, 18-letnią. I ważnym aspektem jest to, że my łączymy różne środowiska, że jakby wydaje mi się, że nawet nie dzielimy tego na grupy wiekowe, po prostu docieramy do wszystkich, bo tutaj odpowiadając też na to pytanie, czy specjalna grupa wiekowa czy społeczna jest bardziej lub mniej narażona na dezinformację, czy ma większe lub mniejsze kompetencje medialne, odpowiem nie. To dotyczy nas wszystkich, bez względu na wiek, nasze zainteresowania, płeć, czy to w jakiej właśnie jesteśmy grupie wiekowej.
Czyli jeśli posługujemy się internetem, czerpiemy informacje z sieci, To nie ma znaczenia, ile mamy lat, a ważne jest to, jakim źródłom wierzymy i po jakie sięgamy. Bo przecież bardzo często to już nie media, a znajomi i rodzina stanowią źródło informacji.
Ale nie tylko my dokonujemy wyboru. Właśnie na tym polega to niebezpieczeństwo w internecie, że dokonują czasami za nas wyboru pewne algorytmy, prawda, które śledzą nasz profil, naszą bańkę informacyjną, można by rzec, w której tkwimy, nasze zainteresowania i wrzucają nam odpowiednie informacje. I to jest tak, że każdy może mieć inny zestaw takich poleceń, takich rzeczy, które mogą nas zainteresować.
Twórcy takich narzędzi mówią, że to po prostu dla naszej wygody. Abyśmy dostawali informacje, które nas interesują. Tak. To jest dziedziny, która nas interesuje.
Tak, ale każdy medal ma dwie strony, prawda? Raz być może przyświecało twórcom internetu uporządkowanie informacji, ale teraz wiele osób z nas ma poczucie i tego śledzenia, i jakiegoś wykorzystywania wiedzy o nas, prawda, do niekoniecznie dobrych celów.
Na pewno analizowałyście, panie, skalę problemu, ale z punktu widzenia być może również, czy ten problem jest w ogóle dostrzegany przez konsumentów treści internetowych. Czy mamy taką świadomość, że...
Właśnie to jest bardzo istotne, że nie ma tej świadomości i stąd w nas obudziła się bardzo ogromna potrzeba, bo same tego doświadczyłyśmy w ramach szkolenia, o którym wspominała Dorota. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, że po prostu jest bardzo niska świadomość i dlatego trzeba o tym mówić, żebyśmy nie byli łatwym kąskiem, żebyśmy łatwo nie wpadali właśnie w te pułapki. Jeżeli nawet nam się uda zakotwiczyć taki odruch, zatrzymaj się na chwilę, pomyśl minutę, to już będzie sukces.
Tak, to już będzie świadczyło o tym, że podnieśliśmy kompetencje medialne tych, którzy po prostu zechcieli w naszym wydarzeniu wziąć udział. A jeszcze tutaj nawiążę do tej skali zjawiska. Tak, właśnie technologie, social media dają tej skali fantastyczne narzędzia w postaci armii botów, fałszywych profili, które można po prostu sobie automatycznie cały czas klonować, fejkowych kont, fabryk troli czy sztucznej inteligencji, więc coś, co być może zostało założone z pozytywnymi intencjami, niestety zawsze znajdą się tacy manipulatorzy, którzy będą chcieli to wykorzystać do swoich niecnych celów. Kolejna rzecz też, której my ulegamy, to zakłócenia poznawcze, bo my wszyscy ulegamy zakłóceniom poznawczym. Mówię tutaj o efekcie strusia, czy efekcie halo, czy właśnie takich zjawiskach, którym wszyscy podlegamy, bo wszyscy tak naprawdę mamy jakieś uprzedzenia. I stwierdzenie "nie mam żadnych uprzedzeń" jest po prostu nieprawdziwe. Te uprzedzenia, mniejsze lub większe, wynikają z wartości, w których wzrastaliśmy i z przekonań, które czerpaliśmy od swoich rodziców i nauczycieli. I ta kampania, którą poprowadzimy już wkrótce, również będzie na ten aspekt zwracała uwagę.
Jednym słowem, musimy się uczyć świata przez całe życie i próbować odnaleźć w nim to, co jest prawdziwe, oddzielając od tego, co niekoniecznie nam będzie służyło. Powiedzmy jeszcze w kilku słowach o nowych, kolejnych projektach, takim chociażby jak konkurs literacki dla młodzieży w Stuleciu Kobiet.
Może jeszcze zanim nowy, to tylko postawię kropkę nad i, bo zamierzamy połączyć wiedzę z realizacji tych projektów, podzielić się nią i zaprosić też do finału, który będzie 8 marca, inne organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy, i zorganizować taką swoistą konferencję, na której właśnie pochwalimy się wynikami i swoimi wrażeniami i swoimi refleksjami z realizacji tych wszystkich projektów.
No to świetnie, to będzie okazja, aby wyciągnąć wnioski i podzielić się nimi.
Tak jest. A co nowego? Zrealizowaliśmy też niedawno, o czym też mówiłyśmy, taką inicjatywę jak projekt Kobierzec Herstoryczny. Był to projekt, który poświęcony był pamięci naszym babkom. I chcąc pójść dalej i kontynuować, bo taka była ogromna potrzeba uczestników tego projektu, w tej chwili ogłosiłyśmy na naszej stronie internetowej Stulecia Kobiet oraz na naszym fanpage'u konkurs literacki dla młodzieży. Dedykowany jest do uczniów szkół. Też zachęcamy do tego, żeby nauczyciele się zaangażowali. Ten projekt nazywa się Babcia To. Jest to kontynuacja właśnie wątku literackiego związanego z pamięcią o babciach. I tutaj oczywiście wszystkie osoby, które wezmą udział, będą laureatami naszego konkursu. Otrzymają nagrody, też myślę bezcenne doświadczenie. I bardzo jesteśmy ciekawi tego konkursu. Zależy nam na tym właśnie, żeby młodzież włączyć do naszych inicjatyw. I można na naszej stronie internetowej Stulecia Kobiet znaleźć można formularz zgłoszeniowy do tego konkursu. Konkurs trwa do końca miesiąca lutego.
I jeszcze jedna idea, inicjatywa, czyli Kultura Solidarności.
Tak, to jest projekt międzynarodowy, który realizować będzie Stowarzyszenie Szukamy Polski. Myślę, że za jakiś czas, no bo w tej chwili nie ma takiej możliwości, z partnerami zagranicznymi. To jest taki dodatkowy konkurs Erasmusa Plusa, który nazywa się Partnerstwa Strategiczne na Rzecz Kreatywności. I o co chodzi w tym projekcie? Chodzi o to, że chcemy znaleźć taki wspólnie z partnerami zagranicznymi taki model animatora kultury, edukatora, który pracuje w różnych dziedzinach życia. Nasi partnerzy to organizacja z Niderlandów, z Amsterdamu dokładnie, która zajmuje się imigrantami, grupami uchodźców i ich główną ideą są prawa człowieka. Teatr włoski z Perugii, to też jest organizacja pozarządowa, która prowadzi bardzo aktywny teatr, który wystawia regularnie spektakle, jeździ na festiwale i opiera te swoje spektakle na bazie doświadczeń emigrantów i uchodźców. W Rumunii bardzo nam się marzyło od dawna współpracowanie z takim stowarzyszeniem Wołochów, które ma siedzibę w Bukareszcie. Wołosi to taka stary lud, który mieszka obecnie na terenie również i Serbii, i Ukrainy. Ma swoją własną kulturę, swój własny język i to stowarzyszenie promuje dziedzictwo Wołochów i nie chce, żeby ta kultura zaginęła. W Portugalii mamy taką szkołę drugiej szansy z Matuzinhos, to jest taka miejscowość należąca do metropolii Porto. To jest trudna młodzież, która poprzez kreatywne metody edukacyjne, bardzo kreatywne, wychodzi często właśnie z takich swoich trudnych lat. Na dodatek łączy się ich działalność z pracą, ze wspólną pracą z seniorami. No i my, Stowarzyszenie Szukamy Polski, jako organizacja, która pracuje na rzecz kultury, seniorów, w takim miejscu pogranicza i żeśmy nawet dobrali sobie bardzo świetnego partnera z ośrodka Pogranicze, bo ta kultura solidarności, czyli współpracy różnych grup, z różnych krajów, z różnymi doświadczeniami, to jest właśnie idea tego projektu. Będziemy się dzielić doświadczeniami, metodami pracy i tworzyć taki model animatora, który musi wejść w społeczność, a nie tylko przygotować coś, co jest projektem. Nie, trzeba właśnie wejść od dołu i to jest ta jak gdyby idea naszego projektu. Bardzo się cieszymy, bo dostało zaledwie 19 organizacji z całej Polski, a my wśród nich.
Gratuluję wobec tego, no i czekamy na efekty tych wszystkich działań, o których pewnie jeszcze będziemy sobie niejednokrotnie rozmawiali już pod kątem tego, jak poszło, jak i co udało się osiągnąć. Bożena Bednarek, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Dorota Ostrożańska i Ewa Wierzbicka-Nosa ze Stowarzyszenia Stulecia Kobiet były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i zapraszamy do nas.
Trzeci sektor.